No wiesz, przy kurde, nie chcę się odpalać już przy tym temacie powtórzeń wysokostymulujących. Przede wszystkim, wiesz, ludzie, którzy to krytykują, to tego nie rozumieją. Nie znają w ogóle dokładnych założeń modelu, które nie są wcale takie proste. A to, co się słyszy, że tam 5 ostatnich powtórzeń w serii do niepowodzenia stymuluje, a reszta nie stymuluje, to jest w ogóle jakieś takie, ale to nawet nie jest uproszczenie, to już jest takie ultra uproszczenie, nie? Mhm. Jak ja przedstawiałem teraz w materiale takie prawdziwe założenia modelu, które właśnie naukowcy stworzyli, to chłopie, to jest z pół godziny tłumaczenia. Jak to dostosować indywidualnie do, wiesz, poziomu do poziomu wytrenowania, w zależności od jakiejś tam sytuacji itd., itd. To absolutnie, wiesz, to tak samo można powiedzieć. No w najnowszym przeglądzie systematycznym, nie wiem czy go znacie, tam ostatnio go na SciDesire w infografice wspominałem. Najnowszy przegląd systematyczny, który określa, czym jest seria robocza, a czym nie jest seria robocza w treningu ukierunkowanym na hipertrofię. To jest przegląd Eneko Bazwalego i jego współpracowników pod koniec roku 2018. On został wydany i tam ustalono, że trzeba przyjąć jakieś kryteria, nie? No bo jak podliczamy coś w treningu, że tak powiem, w Excelu, no to musimy mieć ustalone jakieś kryteria, czyli no tak. Musimy i tak coś sprowadzić do natury takiej dychotomicznej, takiej zero-jedynkowej. Albo coś wliczamy jako serię roboczą, albo nie wliczamy. Więc my jesteśmy świadomi, że granica nie jest taka, wiesz, zero-jedynkowa, ale my musimy taką granicę ustalić, żeby coś upraktycznić do obliczeń, nie?
No tak, no musisz jakieś znowu założenia zrobić, nie?
Masz obecne założenia, najnowsze mówią takie, że jak chcesz coś podliczać seriami roboczymi w treningu sylwetkowym, to musi mieć RIR między 0 a 3. Okej? Okay? I teraz tak, ktoś mówi, że a powtórzenia wysokostymulujące to jest gówno, bo co, szóste powtórzenie jeszcze nie stymuluje, a piąte już stymuluje, nie? No to ja mówię, no dobra, a w serii roboczej jak masz? Masz RIR od 0 do 3, czyli jak masz RIR 4, to jeszcze nie jest seria robocza, a jak masz RIR 3, to już jest seria robocza. No i to też jest zero-jedynkowo, bo i jedni naukowcy i drudzy bardzo dobrze wiedzą, że to nie jest w rzeczywistości zero-jedynkowe, ale my musimy ustalić te zero-jedynkowe zasady, by móc to upraktycznić.
No.
Bo jak inaczej byś to wliczał? No,
no tak, no musisz sobie jakoś to ułatwić, musisz jakieś założenia poczynić, no bo inaczej to, wiesz, to wszystko... I tak jest sporo tego, to zależy i wiadomo, że wszystko zależy, nie?
Mi się i tak najbardziej podobał argument na to, że powtórzenia wysokostymulujące to jest chowy model, bo jak były długofalowe badania prowadzone, że jedna grupa robiła wszystko do niepowodzenia, a druga robiła wszystko z zapasem, czyli teoretycznie wiadomo, ci co do niepowodzenia to mieli więcej powtórzeń wysokostymulujących w każdej serii, no to były badania, gdzie ci, którzy wykonywali trening z zapasem, mieli lepsze efekty niż grupa wykonująca do niepowodzenia. Wyobraź sobie 24 tygodnie protokołu treningowego, 3 czy 4 razy w tygodniu, 20 serii na każdym treningu, wielostawy, martwe ciągi, wyciskania, przysiady i robisz wszystko do odciny. Przecież tam po kilku seriach już dochodzi do niewydolności ośrodkowej i tam nie ma żadnych powtórzeń wysokostymulujących, bo twój ośrodkowy układ nerwowy mówi papa.
No tak.
Jaki to jest argument?
No wiesz, te osoby podejrzewam, że miały tak dosyć, że im ciężko było wstać rano z łóżka, nie? Bo się zregenerować.
A teraz mówię, 24 tygodnie protokół na przykład, nie?
To życie kręci
Nad wszystkim stoją nad tobą naukowcy i krzyczą na ciebie, że ty masz jeszcze dalej robić. Bo to ma być naprawdę do odciny wszystko, każda seria. Ciągi na 15 powtórzeń, do odciny, 4 serie zrób. To ja bym jedną zrobił, to już by mi się dalej nie chciał trenować.
Nie, no naprawdę, no bo wiesz, to już później przestaje być trening fizyczny, tylko zaczyna być trening mentalny.
No to w ogóle obciążenie psychiczne jest ogromne wtedy i też ośrodkowy układ nerwowy wskutek tej fatygi psychicznej może ci odcinać możliwość rekrutowania, nie? Wysokoprogowych jednostek motorycznych. Mhm. Dobra, lećmy z tym podcastem, bo ja tu za dużo mówię ten.
Ja ci powiem, że ja zacząłem nagrywać, nie? Bo to jest fajna rozmowa.
Aha! No, dobra, okej. Okay.
W trakcie jakoś tam mówię, a kit włączę, także witam wszystkich serdecznie w tej kolejnej minucie podcastu. Dzisiaj rozmawiam z Mikołajem Żyglińskim, a.k.a. Gains Desire. Myślę, że wszystkim jest znany. Cześć Mikołaj.
Cześć, witam. Ja się za bardzo odpaliłem troszeczkę, ja teraz się uspokoję. Nie wiedziałem, że jestem na wizji, przepraszam.
Nie, nic się stało. Jak coś to mogę tam powycinać, ale myślę, że nie było aż tak źle.
Nie przeklinałem, także...
Słuchaj, dzisiaj chciałbym z tobą porozmawiać właśnie też po części o tym, o czym przed chwilą mówiliśmy, o powtórzeniach wysokostymulujących, ale myślę, że ten temat już możemy na dzisiaj, też nie mamy mnóstwa czasu, zostawić i...
Jak kogoś to interesuje, to odsyłam na swój kanał YouTube, tam pewnie jak będziesz wypuszczał ten podcast, to materiał już będzie na kanale. Jest cały materiał na kanale, gdzie można sobie przejść do interesującej kwestii, bo materiał jest dość długi, więc można sobie wybrać, co tam kogo interesuje, chociaż polecam obejrzeć cały wykład, ale będzie też taki darmowy e-book, który będzie naukową analizą modelu, więc jak ktoś woli czytać, to w opisie filmu go znajdzie.
Tak, link będzie u mnie w podcaście, też w opisie do ciebie, do Instagrama i do YouTube'a, także i bezpośrednio do filmu też wstawię, także jak ktoś jest zainteresowany, to jak najbardziej. Słuchaj, a weź zrób z tego szkolenie w ogóle,
bo to jest... Nie, raczej nie? Nie widzę sensu, nie wiem, czy by było tyle aż osób zainteresowanych. Myślę, że to wiesz co, ten aspekt można ująć w takim szkoleniu o jakimś praktycznym programowaniu treningu, więc raczej się nastawiam na zrobienie czegoś takiego w końcu e-booka czy tam szkolenia, ale o samym modelu to myślę, że nie byłoby sensu. To będzie darmowy e-book, on tam będzie miał pewnie z 40 stron czy 50, także ja też nie robię wszystkiego dla kasy. Dużo materiałów staram się robić za darmo, na YouTube z pełno wykładów darmowych i tak dalej, żeby mi ktoś też nie zarzucił tutaj, że bo ostatnio wiadomo, dużo tych szkoleń wychodziło, książki i tak dalej, no ale też bardzo, bardzo dużo wiedzy staram się przekazywać za darmo, więc też myślę, że ten e-book będzie takim uhonorowaniem w ogóle całego tego tematu o obliczaniu objętości, bo jeśli chodzi w ogóle o obliczanie objętości, o interpretowanie zmiennej treningowej, jaką jest objętość, to powiem szczerze, że w Polsce jest, jeśli chodzi o trening sylwetkowy oczywiście, to w Polsce jest z tym bardzo krucho. Większość osób po pierwsze nie potrafi zdefiniować, czym jest objętość treningowa, no a już mówiąc o takim praktycznym sposobie podliczania z tym związanym, to jest zazwyczaj jeszcze gorzej. Tak jak mówię, podkreślam, chodzi mi tutaj o trening sylwetkowy, bo oczywiście większość osób czerpie definicję objętości, określa tą objętość w stosunku do sportów siłowych. Z których wszystko się wzięło. Sporty siłowe są generalnie starsze niż kulturystyka. Ja zawsze o tym wspominam. I wiesz, większość takich książek, jakichś tam pierwszych podręczników, to wszystko było rozpisywane na dwubój, na trójbój, no i kulturyści robią sobie zaczerpnąć z tego, nie? Tak wziąć, zagarnąć taką garścią te informacje. No i niestety kulturystyka to jest sport, w którym nadrzędnym celem są inne adaptacje, w zasadzie jedna adaptacja hipertroficzna, a nie tak jak przy sile maksymalnej czy jakiejś tam sile dynamicznej, zbiór różnych adaptacji, bo siła jest czymś specyficznym, to jest zbiór różnych adaptacji. W ogóle dużo bardziej o sile stanowią adaptacje neurologiczne niż adaptacje tkankowe, mało kto sobie z tego zdaje sprawę, więc wcale nie trzeba mieć ogromnej masy mięśniowej pokroju kulturystów, żeby być bardzo, bardzo silnym, co zresztą widać na zawodach trójbojowych, tak? Porównajmy sobie mistrza w trójboju w jakimś tam, nie wiem, kategorii powiedzmy do nie wiem, do, no nawet, nie, jakichś tam niższych kategorii.
Powiedzmy, że do 75
tak,
kilo, nie?
Oni są zazwyczaj silniejsi niż ci najwięksi, najsilniejsi kulturyści, nie? Jakiś tam, no może ci z 80-90 powiedzmy nawet, tak?
Jeśli weźmiesz na przykład stosunek wagi do podnoszenia, tam wiesz,
to już w ogóle, nie?
No to już w ogóle.
No ale nawet gdybyśmy tak, że tak powiem, bezwzględne wartości szacowali, no to wiesz, oni potrafią być dużo silniejsi od kulturystów, którzy są dużo więksi, nie? Więc ta masa mięśniowa oczywiście nie przekłada się 1:1 na siłę. Wiadomo, hipertrofia też jest adaptacją pożądaną jak najbardziej w trójboju, w dwuboju, ale nie w takim stopniu jak w kulturystyce. I na odwrót, w kulturystyce adaptacje związane z siłą maksymalną nie są pożądane, tak jak w tych sportach siłowych. Nie?
No tak, no oczywiście specyfika sportu, nie?
No dokładnie, dlatego myślę, że tutaj no te parametry trzeba zawsze pamiętać, żeby interpretować zgodnie z dyscypliną, o której mówimy, a no dużo osób o tym zapomina, mam wrażenie.
Słuchaj, tak swoją drogą wspominałeś o tych, że teraz sporo rzeczy od ciebie wyszło. Ja też jestem pod wrażeniem, jak ty potrafisz, to taki komplement w twoją stronę, że tak to ujmę, że jak ty to potrafisz wszystko fajnie pogodzić, bo naprawdę to praca, którą wykonujesz w ostatnim czasie, to ja mówię, kurczę, on to sam robi, czy on to normalnie jak kilku sobowtórów, którzy
kilku
robią...
Kilku asystentów, nie?
Kilku asystentów, nie, tak, nie. Klony.
Znaczy nie, wiesz co, to jest też tak moim zdaniem, że jeśli lubisz to, co robisz, to nie traktujesz tego na zasadach pracy, tylko po prostu, wiesz, i tak byś to robił, nie? Gdyby nawet to nie była twoja praca, więc mi to sprawia przyjemność. Wiadomo, że traktuję to również jako pracę, więc bardzo się do tego przykładam, no ale moim zdaniem wszystko leży tak naprawdę w systematyce, nie? Bo jak na przykład pisałem tą najnowszą książkę, Hipertrofia tom pierwszy, tam jest 640 stron. No to wiesz, jak wysyłałem to czasami, to ktoś mówił, Boże, ile ty tu pisałeś, nie? Prawda jest... Oj, słuchawka padła, sorry. Prawda jest taka, że pisałem to bodajże 2 miesiące, 2,5 miesiąca, coś takiego, tylko po prostu systematycznie, tak? Oczywiście można byłoby to pisać rok, 2, 3 lata, nie wiadomo ile, jeśli byś na to poświęcał 15, 20, czy realnie pół godziny dziennie, ale jeśli codziennie siadasz do pracy, jest to systematyczne, to naprawdę można duże rzeczy zrobić w nie aż tak dużym czasie, moim zdaniem przynajmniej.
No gdzieś tam jest to, że takie codzienne, małe czynności, wiesz, przekładają się na te wielkie rezultaty, nie? To tak jak codziennie, zauważ, że na przykład ktoś powie, że w skali roku, jak będzie taki głupi przykład, ale w skali roku przerzucił x kilogramów na treningu, ileś set czy ileś milionów kilogramów na treningu, nie? Łącznie. By to sobie policzył, ustawił formułę w Excelu i mu wyszedł workload na takim poziomie, nie? I ktoś by się złapał za głowę, ile to jest kilogramów, ale jeśli załóżmy chodzi 4 razy w tygodniu, wykonuje jakiś tam trening, może ma trochę, wiesz, tych, trochę, wiadomo, wielostawów, trochę izolacji i łącznie mu wyszło coś takiego, no to wiadomo, że się zbierze do kubki, nie?
No dokładnie, także systematyka, czy to w pracy, czy to w treningu jest jednym z kluczem do sukcesu, moim zdaniem.
No, tak. No. A powiedz mi, jak tutaj twoje początki się w ogóle zaczęły, bo zawsze lubię, jak ktoś do mnie przychodzi właśnie tak, że tak to ujmę, osobowość, no bo tak to trzeba nazwać, że jesteś gdzieś tam postrzegany jako taki ekspert w tej branży, no zresztą też rzeczy, które robisz, które teraz wydajesz, no to tylko i wyłącznie to potwierdzają. Jak to się u ciebie zaczęło, że ty w ogóle masz taką chęć, żeby to tak pchać do przodu?
Znaczy generalnie, jeśli pytasz o to, jak się zaczęło, że się w ogóle zainteresowałem siłownią, to zawsze mówię wprost, że to się wzięło z kompleksów. Byłem bardzo chudy, byłem już takiego wzrostu, jakiego jestem obecnie, bo się zatrzymałem, czyli tam te 186, może 187 cm. I ważyłem chyba około 60 kg, z tego co pamiętam. Gdzie teraz taką wagę, powiedzmy średnią, czyli ani że tam nie jestem jakiś docięty, ani nie jestem jakiś szczególnie ulany, no to mam powiedzmy w okolicach 100 kg, tak? Czy tam niecałych 100 kg. Powiedzmy, że to jest około 100. Gdzie przy tej wadze, no to wiesz, jem co chcę, tak naprawdę jakoś bardzo mocno nie trzymam diety, wiadomo, jem racjonalnie, tak, nie jem nutelli ze słoika, nie jem batoników, nie jem chipsów takich pełnotłustych i tak dalej, no ale wiesz, generalnie jem co chcę, tylko po prostu racjonalnie, uważam, żeby to nie było tłuste, jestem cały czas teraz od kilku lat już w zasadzie takim mocnym high carbie, jem bardzo dużo węglowodanów, bardzo mało tłuszczów i taką umiarkowaną ilość białka. I w zasadzie powiem szczerze, że obecnie najadam się w każdym posiłku do syta, jem około 4 posiłków dziennie, najadam się do syta, jem co chcę, jak zjem posiłek i przykładowo jeszcze czuję, żebym coś zjadł, to sobie idę jakieś delicje zjeść, czy jakieś tam wafle ryżowe smakowe, nie? Coś w tym stylu. W zupełnie się nie ograniczam, no i trzymam taką formę, że no w zasadzie jest ok, brzuch jest taki odsłonięty, dobrze się czuję, nie ważę za dużo, ważę gdzieś tam, te mówię, 98, 99 kg na co dzień i wiesz, nie muszę w ogóle, że tak powiem, nad tą kwestią żywienia gdzieś tam się pochylać. Więc wtedy ważyłem 60, no i wiesz, moim jedynym celem w życiu stało się nagle po prostu coś ze sobą zrobić, bo nie akceptowałem tego, jak wyglądam, źle się z tym czułem, wpływało to na moje zdrowie psychiczne, chyba można tak powiedzieć, no bo kompleksy to też jest zdrowie psychiczne, znaczy w sensie negatywnie to działa na zdrowie psychiczne. I w zasadzie stąd się w ogóle wzięło zainteresowanie siłownią. Ja zaczynałem od tego, że kupowałem jakieś magazyny Men's Health. I wiesz, i widziałem sylwetki pokroju, wtedy to był kręcony chyba w ogóle jakiś tam pierwszy Thor czy coś, więc Chris Hemsworth na przykład, pamiętam, że kurde, jak się widziało Chrisa Hemswortha, to mówiłem sobie, ojej, no tak, tak może by było wyglądać, nie? Jeśli chodzi o sylwetkę i ogólnie, więc z kompleksów, typowo z kompleksów i po prostu jakoś to dalej tak samo poszło. Ja poszedłem na siłownię, miałem to szczęście, że od razu trafiłem na taką porządną siłownię. To w ogóle była wtedy nowa siłownia, świeżo otworzona, gdzie inwestorzy siłowni kupili od razu fajny sprzęt. On jest zresztą tam do dzisiaj i praktycznie w ogóle się nie zestarzał. Wiesz, były wolne ciężary, był sprzęt typu maszyny, półmaszyny i tak dalej. No i trafiłem od razu na trenera w zasadzie, bo to było tak, że moja mama powiedziała, że jeśli chcesz się za to brać, to okej. Bo tam na początku jeszcze to coś robiłem w domu, wiesz, jakieś tam pompki, jakieś miałem tam parę hantli, nie? Jak każdy tam gdzieś tam od wujka pożyczone parę hantli i się machało na biceps, nie? No ale praktycznie od razu potem poszedłem na siłownię. No i wiesz, moja mama powiedziała, okej, jak się za to bierzesz, no to się bierz, ale bierz się od razu, żeby ktoś z głową cię kontrolował, no i że tak powiem, pójść pod opiekę trenera. No i tak było. Poszedłem do trenera, on mi wszystko rozpisał. Ja byłem wtedy tak zafiksowany na tym punkcie, tak pragnąłem tego, że tak powiem, zbudowania mięśni, skąd też wzięło się desire w moim niku na Instagramie zresztą, to słówko, że wiesz, to co dostałem na kartce, robiłem po prostu zero-jedynkowo. Dosłownie wszystkiego się trzymałem na 100% od razu, od początku do końca. Więc było napisane 100 gramów ryżu, 150 gramów kurczaka, 200 gramów brokuła, to jadłem dokładnie co do grama. I tak wyglądały moje pierwsze lata w zasadzie, nie? To była taka bro dieta, nie za bardzo urozmaicona, bo tam wiesz, wszystko było oparte na takich prostych produktach. Płatki owsiane, brokuły, ryż, jajka, jakieś tam orzechy. No nie była jakaś super urozmaicona ta dieta, ale też nie była jakaś taka super uboga, żeby tam tylko ryż i kurczaka jeść oczywiście, nie? Paradoksalnie rozwiązało to więcej moich problemów. Nie tylko kwestie zbyt niskiej masy ciała i zbyt niskiego poziomu tkanki mięśniowej, bo uważam, że tak niski poziom tkanki mięśniowej też jest niekorzystny ogólnie, tak z perspektywy długofalowej, bo rozwiązało to też mój problem z trądzikiem, nie? Który miałem i też bardzo mocno mnie wpędzał w kompleksy. Praktycznie, nie wiem, z miesiąc, dwa miesiące po rozpoczęciu przygody z siłownią i wstrzymaniem takiej brodiety, nazwijmy to, rozwiązał się praktycznie całkowicie mój problem z trądzikiem, z którym, gdy chodziłem do lekarzy, no to była chęć tutaj ze strony lekarzy rozpisywania tam 2 kg i 1000 różnych maści. Babka już tam, dermatolog chciała jakieś tam retinoidy czy coś, już takie grube rzeczy generalnie wrzucać. Na szczęście się jeszcze wstrzymałem, nie? I się okazało, że mogłem nie stosować żadnej maści, dosłownie mógłbym nie myć twarzy, jakbym chciał, przez te... nie wyskakiwało mi żadne pryszcze, nie? Więc raczej tutaj po prostu dieta i trening zdziałała w tym wypadku. Ja myślę, że przede wszystkim to kwestia diety, nie? Myślę, że to kwestia diety, bo do dzisiaj widzę, że jeśli zaczynam jeść jakieś takie wysoko przetworzone rzeczy, no to trochę mi to wraca, oczywiście już nie w takim stopniu jak tam w liceum, nie? Ale nadal mi to wraca, czy tam w gimnazjum. Natomiast kiedy jem chociażby zdroworozsądkowo, nie mówię, że tam 100% czysto, ale zdroworozsądkowo, no to takich problemów nie ma. Więc tak w zasadzie mieli dwa problemy za jednym zamachem. Trzeci jeszcze w zasadzie mógłbym powiedzieć problem właśnie ten psychiczny, nie? Czyli też stałem się bardziej pewny siebie dzięki temu, że przybrałem trochę tej masy mięśniowej, masy ciała ogólnie. Lepiej mi się żyło, że tak powiem, społecznie, więc ja myślę, że siłownia to nie jest tylko takie głupie budowanie mięśni, jak to niektórzy postrzegają, i naprawdę w wieku takiego nastolatka może to rozwiązać wiele problemów, więc no, myślę, że jest to warte rozważenia przez każdego.
Więc to mi się wydaje, że w ogóle rzadko kiedy jest tylko takie głupie podnoszenie ciężarów, bo nawet każda osoba, która wykonuje najgłupszy plan, jaki by mogła sobie stworzyć, albo w ogóle chodzi bez planu, to ona gdzieś tam w głębi chce, jakby ona chce mieć to samopoczucie, że ona wygląda jak ktoś, albo ona się czuje w dany sposób i gdzieś tam poprawia to jej nawet samoocenę czy samopoczucie. To tak samo jak, wiesz, ktoś chodzi po to, żeby się porozciągać, no to on chce, żeby to rozciąganie w jakiś sposób na jego samopoczucie właśnie wpłynęło i żeby się czuł w określony sposób, nie?
No nie, no to zgadzam się w 100%. No dlatego mówię, że w większości przypadków warto to chociaż rozważyć, spróbować, wiesz, wszystkiego warto w życiu spróbować. Mówi się, że bardziej żałujemy tych rzeczy, których nie spróbowaliśmy, niż tych, które spróbowaliśmy i nam nie wyszły, więc
tak.
Wydaje mi się, że o ile coś nie jest totalną głupotą na zdrowy, że tak powiem, rozum,
wiadomo,
typu skakanie z mostu, to warto tego warto spróbować, nie?
No, o tym samym dokładnie pomyślałem, że skakanie z mostu. A ile miałeś lat, jak zaczynałeś?
Wiesz co, właśnie tak teraz dokładnie nie pamiętam, czy było 16 albo 17 lat, coś takiego, nie? Tak dosyć późno w zasadzie, jak w sensie tak jakbyśmy porównywali to, że na przykład miałem kolegów, którzy już tam kilka lat ćwiczyli, nie? Także tak, to ja czy wiem późno, znaczy w kulturystyce powiedziałbym, że to może nie jest tak znowu późno, bo no tu można tak naprawdę, wiesz, jeśli jesteś, trenujesz naturalnie, to w zasadzie powiedziałbym, że te pierwsze, jak pracujesz tak od razu bardzo mądrze i ciężko, to myślę, że przez pierwsze 3-4 lata robisz już, osiągasz swoje takie 90% potencjału maksymalnego, nie? Naturalnego. Więc przez 3, nawet powiedziałbym 3-4 lata takiej ciężkiej, solidnej pracy jesteś w stanie już wypracować prawie swój maksymalny potencjał genetyczny, większość tego maksymalnego potencjału genetycznego, więc myślę, że o ile ktoś ma przynajmniej w miarę dobry gen do tego, to przez te 3-4 lata, jeśli naprawdę mądrze i ciężko pracuje, jest w stanie zrobić ogromny postęp taki na zasadzie, że gdyby porównać, że wiesz, że to jest jak dosłownie te przemiany na YouTubie, co widać i czym, czy na jakichś zdjęciach, że mamy chudego gościa, a z prawej zdjęcia już jest taki bardzo muskularny młodzieniec, nie?
Wiesz co, z jednej strony wcześnie, z drugiej strony późno, ale to taki jest chyba wiek, w którym najwięcej się rzeczy zaczyna zauważać.
I się chce, nie?
I ma się czas i wiesz, generalnie jedynym takim stresorem jest szkoła. Oczywiście w głowie nastolatka, czy tam młodej osoby, to jest znacznie więcej, wiesz, szkoła, sprawdzian, matematyka, takie klimaty, dziewczyna rzuciła, czy się nie interesują tą dziewczyny i tak dalej, no to cały świat się wali, nie? Ale wydaje mi się, że to jest taki złoty wiek. Mimo wszystko. Może niby, że gdzieś tam się jak
myślę, że zależy pod jakim kątem, nie? Zależy pod jakim kątem złoty wiek.
Takiego zauważania pewnych rzeczy, takiej chęci
rozwoju.
Rozwoju, no. Tak.
Wiesz co, myślę, że to jest też kwestia indywidualna. No, tak, myślę, że to jest po części kwestia indywidualna, ale gdybyśmy uśrednili, to być może masz rację, rzeczywiście, że już tak jak wchodzisz powyżej tego 16-17 roku życia, to jesteś już tak naprawdę krok przed tym dorosłym życiem i zaczynasz się różnymi rzeczami interesować i coś tak cię trochę napędza do zrobienia tego kroku w przód, nie? Być może tutaj masz rację.
To jest ten bunt. Tak zwany.
Znaczy, bunt chyba troszeczkę wcześniej, mi się wydaje, większość ludzi przechodziła, ale no wiesz, to zależy. Są ludzie, którzy byli na przykład w cudzysłowie tak trzymani na smyczy do czasu, na przykład liceum czy tam technikum, że znowu jak wyjeżdżali na studia do obcego miasta i w końcu, że tak powiem, byli zerwani z tej smyczy, z tej takiej sowitej opieki, no to wtedy mieli ten okres buntu tak naprawdę, nie? I na studiach przeżywają w zasadzie taki okres buntu troszeczkę i takiego, no takiej wolności, nie? W końcu coś w tym stylu, więc no to wszystko myślę, że zależy od indywidualnego przypadku.
No tak, to tutaj nie ma co generalizować, nie? No, ale już tak idąc dalej, to jak zaczynałeś tutaj, jakby chodziłeś na tą siłownię, trenowałeś, to kiedy ci się pojawiła taka myśl, żeby sobie, wystartuję sobie w zawodach sylwetkowych?
Ojej, wiesz co, tak naprawdę chyba jak z chłopakami trenowaliśmy i tam wiadomo śledziło się tą branżę fitness, no to gdzieś tam, kiedy już te efekty były fajne, to już bardzo szybko pojawiła się z tyłu głowy taka myśl, że może kiedyś coś, nie? Na tej zasadzie, takie bardzo niezobowiązujące.
No, że tam
natomiast
przy okazji,
typowo decyzja, żeby wystartować w zawodach akurat w moim przypadku, chyba pojawiła się dość późno, bo to było, no nie wiem, może rok, półtorej przed zawodami, no myślę, że około półtora roku przed zawodami stwierdziłem, że no kurczę, w sumie mam końcówkę wieku juniorskiego, jeśli startować, to pod koniec wieku juniorskiego jest idealnie, no bo już masz ten staż, a jednocześnie wciąż jesteś juniorem, więc możesz startować sobie też w kategorii juniorskiej. No i w zasadzie chyba wtedy padła w mojej głowie taka już finalna decyzja, że okej, robimy przygotowania i szukamy terminu, żeby sobie na takie zawody pojechać.
I jakby, jak tutaj myślisz o swoich startach, jesteś zadowoloną osobą, czy taką czującą niedosyt?
Ja zawsze czuję niedosyt, generalnie. Ja czego nie zrobię, to czuję niedosyt. Choćbym zrobił jakieś, wiesz, ogromne szkolenie, napisał ogromną książkę i tak dalej, zawsze mam takie coś w głowie, że mógłbym to zrobić jeszcze lepiej. Wiesz, to jest takie jeszcze wyżej, jeszcze dalej, jeszcze lepiej, czyli typowy umysł takiego sportowca, nie? Można powiedzieć trochę. Ogólnie moim zdaniem to nie jest dobre, w sensie to też może spowodować pewne problemy. Ja u siebie już te problemy widzę, że mam czasami tak, że to moja ambicja jest taka za duża, troszeczkę mi to na przykład wpędza w pracoholizm, więc to nie chcę powiedzieć, że to jest dobre, tylko to jest taki specyficzny rodzaj myślenia, taka osobowość, nie? Która ciągle chce więcej, ciągle czuje ten głód, ale z drugiej strony cieszę się, że ciągle czuję głód, no bo myślę, że jestem w takim wieku, że to jest normalne, że czuję ten głód i chcę więcej, chcę lepiej i chcę dalej. Więc odpowiadając już na samo pytanie, wiesz co, ja się cieszę, że wystartowałem. Myślę, że bardzo dużo poświęciłem w przygotowaniach. Myślę, że ta forma, którą się udało przygotować, była naprawdę ok. Ja wtedy pamiętam, że się bardzo mocno nastawiałem, żeby zachować jak najwięcej rozmiaru, bo ja też trochę nie znałem specyfiki w tamtym momencie tych federacji naturalnych. I ja na przykład nastawiłem się zdecydowanie na rozmiar, a na scenie w ogóle ważyłem chyba z 94 kg, coś takiego. Tak, i okazało się, że tak naprawdę jeszcze lepiej by było, gdybym nie stawiał na rozmiar, tylko na maksymalne docięcie. Tak, i no gdybym, teraz jak będę startował na kolejnych zawodach, a myślę, że będzie to w 2022 roku, no to znowu postawię na pewno na maksa na docięcie i nie będę się w ogóle tak przejmował masą mięśniową, bo zauważyłem, że na naturalnych zawodach ta masa mięśniowa naprawdę gra drugorzędną rolę i tutaj jakby wygrywa ten, co jest po prostu najbardziej docięty i możesz mieć relatywnie mało tej masy mięśniowej, wiadomo nie skrajnie, ale relatywnie mało tej masy mięśniowej, a i tak wygrać tylko dlatego, że jesteś docięty, więc wydaje mi się, że na to lepiej po prostu postawić, nie? Z tej perspektywy.
A gdzie start będzie? Gdzie będzie się odbywał?
No na pewno w jakiejś naturalnej federacji. Sądzę, że do tego czasu w Polsce takowa nie powstanie, więc pewnie trzeba będzie się wybrać albo do Niemiec, albo do Czech, albo na Słowację.
Aha, rozumiem. No, tutaj ciężko z tym. Myślę, że wtedy jak i tak to nie jest jakoś bardzo, chociaż staje się coraz bardziej popularne, nie wiem jak to z twojej perspektywy wygląda, ale coraz więcej osób jakby ogólnie w takiej opinii, nie opinii publicznej, tylko jak się z kimś rozmawia, zauważa, że jest coś takiego jak, wiesz, zawody w kulturystyce, zawody nawet w tym trójboju siłowym, jakby te sporty niszowe zaczynają się powoli, ale przebijać. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Ciężko mi powiedzieć, wydaje mi się, że w skali takiej piłki nożnej to nadal to jest ziarenko w piaskownicy, nie?
No, to nie ma co dyskutować. Ostatnio taką rozmowę popadłem, że jakby, wiesz, na takie właśnie sporty bardzo niszowe, w których mamy mimo wszystko mega rezultaty, no bo tutaj czy trójbój, czy...
A to tak, to tak.
Czy tutaj Robert Karaś, pewnie kojarzysz.
Tak, tak, czyli chodzi ci o tego Ironmana, nie?
Tak, Ironmana.
Ale tak, ale tu mamy też trochę większe sporty, w których jesteśmy potęgami światowymi, czy to żużel, czy skoki narciarskie.
Żużel, dokładnie.
Tak, i no wiadomo, no to nie, to znowu to jest mała skala w porównaniu do piłki nożnej. To już jest większa, wiadomo, znowu skala niż jakieś zawody w trójboju czy w kulturystyce, tym bardziej naturalnej. No ale tak, jest kilka takich sportów rzeczywiście, które może nie są aż tak rozpopularyzowane, a jesteśmy naprawdę w tym bardzo dobrzy. No wydaje mi się, że wynika to też z jakiejś takiej dłuższej historii, bo czy to żużel, czy skoki narciarskie, to też już dosyć dawno się to w Polsce zaczęło. Myślę, że w skokach to też bardzo do tego przyczynił się Adam Małysz, nie? Który na pewno spowodował, że wielu młodych chłopaków poszło trenować i no, czasami wystarczy taka jedna zapałeczka, żeby spowodować pożar, nie?
W motokrosie, z tego co słyszałem, jeszcze mamy bardzo dobre takie wyniki na skalę też światową. Nawet...
Ja podejrzewam, że jest wiele sportów, których nawet nie wiem i mamy dobrych zawodników, typu jakieś tam rzutki i takie rzeczy, nie?
Tak, ostatnio mi kumpel właśnie mówił, że tutaj, czy widziałem to i to, ja mówię, że, no, że nie za bardzo, nie? A w rzutkach on się interesuje.
Tak, w darcie mamy chyba jakiegoś takiego jednego dobrego gościa, z tego co też kojarzę.
Tak, teraz sobie nie przypomnę nazwiska, ale ostatnio jakiś tam półfinał doszedł w Mistrzostwach Świata, także no, to są bardzo dobre wyniki. No. A byłeś kiedyś na żużlu albo na jakiś taki właśnie...
Tak, bo ja wiesz, generalnie ja się urodziłem w Szczecinie i pochodzę ze Szczecina, ale większość życia mieszkam w takiej miejscowości w Wielkopolsce, która się nazywa Piła, nie wiem czy kojarzysz.
No kurczę, to jest niedaleko mnie.
No, nie. I w Pile jest ta historia żużlowa dosyć taka... spora, bo tutaj mieliśmy nawet Mistrzostwo Polski chyba w roku 99 albo 2000, coś w tym stylu.
Teraz tam się chyba klub reaktywował z tego, co kojarzę.
Znaczy próbuje się reaktywować i nie wiem, co z tego będzie finalnie, chyba jeszcze nie na ten sezon, ale na jakby kolejny, wydaje mi się, że oni szykują coś, ale wiesz, generalnie Piła ma taką historię, że co chwilę coś tam upadało, później się reaktywowało, potem znowu upadało, potem się znowu reaktywowało i to jest taki cykl życia żużla w Pile, także mniej więcej tak to wygląda, ale tak chodziłem na żużel, zabierał mnie na żużel dziadek, zabierał mnie na żużel ojciec, byłem wielokrotnie, byłem nawet za dzieciaka się dosyć interesowałem żużlem, oglądałem w telewizji tą polską ekstraklasę, Grand Prix i tak dalej, więc tak, zdecydowanie żużel jest mi dość bliski.
No to jest bardzo specyficzny też sport.
No to jest, wiesz, dla mnie to jest taki sport trochę jak powiedzmy MMA. To jest sport, na który w życiu bym się nie zdecydował, jeśli chodzi o uprawianie go samemu, tak, ale tak. Fajny jest dla mnie z tego względu, że jest widowiskowy i ja na przykład czuję te duże emocje podczas oglądania.
Tak, na stadionie żużlowym trzeba przyznać, że w mojej opinii są na przykład lepsze emocje niż na meczu piłki nożnej.
Tak, a znowu masz ludzi, którzy ci powiedzą, że no dla nich to jest jeżdżenie w kółko cały czas, tak, i to w ogóle nie ma emocji.
No, że jadą jeden za drugim i tylko śmierdzi, nie? No, ale to oczywiście każdego personalna opinia. Ja wiem, że nie masz już dzisiaj pewnie więcej tutaj czasu, bo też mi pisałeś o tym. Rozmawiamy tak bardzo spontanicznie, także już zbliżając się ku końcowi.
Możemy jeszcze jakieś ostatnie pytanie, czy tam ostatnią
ostatnia kwestia. Twoja przyszłość, poniekąd już to poruszyłeś, bo chciałem się zapytać o twoje, czy będziesz chciał jakoś w najbliższym czasie właśnie startować, także to poruszyłeś. A jakie może rzeczy, jakie projekty masz w głowie, bo też mówisz, że jesteś osobą, która chce więcej, tak, mocniej, tak, tak. Więcej i tak dalej. Jakie projekty masz takie właśnie na myśli, żeby takie rzeczy, które codziennie rano ci mówią, a dobra, to jest, dzisiaj robię to.
No sporo z takich rzeczy. W ogóle jest kilka takich projektów, ja nigdy o tym nie mówię, nie mówiłem, bo nie widzę sensu, ale jest kilka takich projektów, które sobie gdzieś tam zacząłem. Stworzyłem już sobie jakiś tam plan, wizję i tak dalej. Po prostu ich jeszcze nie pokończyłem, bo nie było na to czasu albo nie miałem w tamtym momencie na to natchnienia. Więc tych pomysłów jest sporo, ale generalnie jeśli chodzi o ten rok, to prawdopodobnie już chyba nic do końca grudnia nie zdąży wyjść, bo był jeszcze plan na Shoulder Booka, czyli drugą książkę z serii o partiach mięśniowych, ale prawdopodobnie się nie wyrobimy. Nie chcemy też, że tak powiem, żeby kosztem czasu ucierpiała jakość. Jakość jest zawsze najważniejsza, więc prawdopodobnie to wyjdzie na styczeń. Natomiast jeszcze na pewno pierwszy kwartał 2002 roku to będzie jakieś
22?
Szkolenie. Tak, pierwszy kwartał 2022 roku to będzie jakieś szkolenie lub e-book, albo jedno i drugie razem, dotyczące, powiem tak może, dotyczące treningu, nie będę zdradzał jeszcze dokładnie.
A to dobrze, że treningu.
Tak, treningu. No, kurde, kompendium i redukcja 3.0 były bardziej o diecie, suplach, mentalu, więc teraz trochę bardziej o treningu. Na pewno właśnie będzie ten shoulder book, to już zresztą zdradzałem na Instagramie. No i na 2022 na pewno jeszcze będzie hipertrofia tom drugi. Prawdopodobnie wczesna jesień, więc to są takie pewniaki, a co jeszcze, czy jeszcze coś przyjdzie i co to będzie, no to na ten moment sam do końca nie wiem i też nie będę spekulował tutaj.
Czas pokaże.
Ale Tak, na gazedesire.pl jest teraz już bardzo dużo pozycji, więc w zasadzie każdy może znaleźć coś dla siebie, ale na pewno też będą dokładane jeszcze kolejne.
Okej. I na koniec, dlaczego powtórzenia wysokostymulujące są najlepszym modelem odliczania objętości treningowej?
Czy tutaj trzeba zaznaczyć, że tu mówimy o sportach sylwetkowych, żeby znowu ktoś nie przeinaczał. Dlaczego są najlepsze? Moim zdaniem zarówno metoda tak szeroko uznana, czyli podliczania serią roboczą, jest bardzo dobra, ale wydaje mi się, że metoda powtórzeń wysokostymulujących jest jeszcze lepsza, bo to jest jak gdyby troszeczkę jakby ulepszenie tej metody serii roboczych, czyli w zasadzie założenia są bardzo podobne co obliczanie stymulacji właśnie metodą serii roboczych, ale w przypadku powtórzeń wysokostymulujących my jesteśmy w stanie jeszcze stopniować tą serię roboczą, czyli jakby eliminujemy tą wadę, że seria robocza może nie być równa serii roboczej. Czyli jeśli robimy sobie serię roboczą z jakimś tam większym zapasem, a robimy serię roboczą do niepowodzenia, no to miara serii roboczej tego jakby nie wykrywa, natomiast miara powtórzeń wysokostymulujących to wykrywa. A poza tym założenia są bardzo podobne, więc wydaje mi się, że to jest taka trochę seria robocza 2.0. Tak bym powiedział. I oczywiście jeśli ktoś jest zainteresowany takimi szczegółowymi argumentami i przykładami, bo też znajdzie tam właśnie konkretne przykłady na planach treningowych, jak to wygląda, to jeszcze raz odsyłam do mojego nowego darmowego wykładu na YouTubie z taką naukową analizą modelu powtórzeń wysokostymulujących, gdzie znajdzie zarówno film, czyli właśnie ten wykład, jak i e-booka darmowego.
Super. To słuchaj, bardzo Tobie dziękuję za poświęcony czas i za tą miłą pogawędkę przy piątku.
Dzięki również i wszystkich pozdrawiam.
Ja również pozdrawiam. Trzymajcie się, na razie i cześć.